Tydzień w parlamencie.
Trzynaście minut po godzinie dziewiątej, Przemysław Nazew, witam Państwa bardzo serdecznie. Można powiedzieć, to się działo w tym tygodniu w parlamencie i nie tylko. A ze mną w studiu moi Państwa goście, Artur Dunin, Platforma Obywatelska.
Witam serdecznie.
Piotr Polak, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
John Godson, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry.
I Tadeusz Woźniak, Solidarna Polska.
Witam Państwa.
Męska reprezentacja parlamentarna dzisiaj, więc na koniec zapytam o męski sport, ale to na sam koniec, bo rozpoczniemy oczywiście zmianami. Zmiany i jeszcze raz zmiany. Trzech ministrów podało się do dymisji, trzech wiceministrów podało się do dymisji, szef doradców pani premier Ewy Kopacz podał się do dymisji, marszałek Sejmu zapowiedział, że poda się do dymisji. No i właśnie, i od tego momentu, kiedy Ewa Kopacz ogłosiła te zmiany, wszyscy zastanawiają się, dlaczego, czy to nie za późno, czy to pomoże Platformie Obywatelskiej, no i jacy będą następcy tych, którzy podali się do dymisji. My tutaj w Łodzi i w województwie łódzkim z przykrością musimy powiedzieć, że jednym z tych zdymisjonowanych ministrów został nasz lokalny polityk, czyli szef wojewódzkich struktur Platformy Obywatelskiej, minister sportu Andrzej Biernat, ale o tym za chwilę, bo chciałem, żeby moi goście, a także państwo, którzy nie mieli takie możliwości usłyszeć, w czwartek po godzinie 13 emitowaliśmy, bo rozmawialiśmy o tych zmianach z politologami, z dziennikarzami, komentowaliśmy to na gorąco, na bieżąco. Nasz kolega Wojtek Muzal, korespondent Radio Łódź z Sieradza, poszedł do ludzi, wybrał się na bazarek w Sieradzu i zapytał, czy ludzie, w ogóle Polacy, tymi zmianami, które nastąpiły w rządzie, się interesują. Proszę posłuchać.
Czy pani się w ogóle tym interesuje i czy pani ma jakieś
bardzo
zdanie?
Bardzo się interesuję. Ja jestem już w takim wieku, że ja już przeszłam wojnę jedną, nie dwie, ale jedną. I takiego burdelu, mogę powiedzieć, jak teraz, to mnie widziała.
Proszę pana, o co sądzę, to się wszystko za późno dzieje. To już dawno powinno być.
Te dymisje, tak?
Tak, panie. Całe PO to jest banda, panie. Tam nikt nie został do tej pory ukarany niczym.
To czyja to jest wina, że te dymisje tak późno?
No czyja, pani? Pani Kopacz.
Ja całe życie głosowałam na SLD, ale jak mąż zmarł, to sobie zmieniłam zdanie. Mówię, nie, to już nie. I poszłam w PO. I w którym się zakocham, to się z niego robi szumowina. Ten pan Grabarczyk, taki fajny, to się gdzieś tam umoczył. Ten pan znowu Gowin. No przecież to był niby mądry człowiek, też odpadł mi. No i teraz ja sama prześledziłam, że taka lista króciutka jest w tym PO, że już to chyba spadnie.
Dymisje pomogą uchronić rząd?
Nie. Już teraz to już na dno to poszło. Także nawet nie chcę słuchać, bo cały dzień tego słucham. I że naprawdę teraz ani Platforma to już będzie niżej Kukisa. Teraz będzie wariactwo, bo nikt nie chce tych księżowskich takich, nie? Ja też tego nie lubię. Tworzy się takie byle co. Może coś powstanie z tego Balcerowicza, ten Petru.
A jeśli chodzi o samo śledztwo i o wyciek akt?
To dobrze, że tak się stało, panie. To się bardzo dobrze się stało. Ludzie powinni wiedzieć, co się dzieje u nas w kraju.
No ale prokuratura nie dopełniła jakichś obowiązków?
Pewnie, że nie. To wszystko jest jedna klika, panie. Prokuratorzy idą za PO, wszystko idzie za PO.
Zajmują się pierdołami, a nie gospodarką. Niech sobie dadzą spokój. Panie, to takim głupotami...
Ale to dobrze, że te dymisje były? Pani premier miała powód, żeby odwołać?
No dobrze, ludzi? Niech odwołała. Niech się zajmą gospodarką, a nie pierdołami.
A pan słyszał o tych taśmach?
Nie, ja nie słyszałem.
Jak to, nie słyszałem?
No trochę słyszałem, ale co mogę powiedzieć? No,
boisz się? Nie bój się.
Nie boję się. Nie. Ja wiem, no co tam, wysłuchałem i co tam.
O czym to świadczy, że tematem numer jeden w tej chwili w Polsce są jakieś taśmy, śledztwo, w tym śledztwie no Boże, akta wyciekają do internetu?
Jeden na drugiego skarży, są jeden na drugiego zły i co to tam?
Racja, że to wyszło, tylko tak, po pierwsze za późno, a po drugie było to w cholerę wyrzucić towarzystwo od razu. Ona by zyskała, to nie była jeszcze ona, tylko był Tusk. ale jak to wszystko się umaczało, to tak ja panu powiem. Nie przyjął Tusk też tego całego sprawozdania, nie? Pamięta pan, dlaczego nie przyjął? Bo jakby przyjął, to by był Ceremet, wyjawił te burdele wszystkie, co się tam dzieje w tym, nie? W tej gazecie, co pisało, ujawniłby. A tak to Tusek dał, dyla poszedł, to teraz chyba Kopaczowej nie zależy na tym. Ten się wściekł, teraz rządzi Ceremet, ukazuje co trochę, bo on jest taki, jeszcze powołany przecież za tamtego prezydenta, nie?
Ale żeby taki jeden incydent związany z tymi aktami spowodował serię dymisji?
A to już wcześniej, pewnie mieli się wymienić i się wymienili, no.
I mówię panu, że nie daj Boże, co czeka tę Polskę? O, dziadek walczył, ojciec walczył, Matka Boże. Okupację przeżyłam, Hitlera przeżyłam. W domu był taki z trupią czaszką. Boże, jakie miał piękne buty ten gestapowiec, a ja go całowałam po tych butach. Człowiek przeszedł dużo, ale takiego Majdanu to mnie widziała.
19 minut po godzinie 9, tydzień w parlamencie. My w redakcji byliśmy pod wrażeniem tej sondy ulicznej, którą na Bazarku w Sieradzu nagrał nasz kolega Wojciech Muzal. Szczególnie byliśmy pod wrażeniem tej znajomości politycznej tej kobiety, która tam była takim leitmotywem tego nagrania. John Godson, panie pośle, jak pan odbiera to, co mówią ludzie o tych zmianach i w ogóle jak pan zareagował na te zmiany, które miały miejsce w tym tygodniu?
Myślę, że to, co słyszeliśmy, to jest odzwierciedlenie poczucia społeczne. Po pierwsze, że coś złego się dzieje, a po drugie, że ta odwołania jest trochę spóźnione. Że albo premier Tusk powinno było to zrobić. Albo
od razu po ujawnieniu tych nagrań?
Tak jak zachował się przy pierwszej tego rodzaju afery hazardowe, kiedy cały osoba, który by... Te osoby,
wszyscy, którzy byli tak, umoczeni, razu, że tak brzydko powiem, zostali zdymisjonowani.
Zdymisjonowani. A więc myślę, że tutaj jest takie poczucie społeczne, że to jest spóźnione. A drugi szansa, kiedy to można było zrobić, to było przy zmianę premiera, kiedy Ewa Kopacz została premierową. To też byłoby...
Mogła takim, nie brać do rządu tych
Na przykład. A więc jest takie odczucia społeczne, nie tylko z tych sądach. Też kiedy rozmawiam, kiedy wróciłem z Sejmu do domu, wszyscy mówią, no to trochę...
Paweł Piskorski jeszcze mówił, że jeszcze jeden był taki moment, gdzie można było zrobić te zmiany i wtedy może nikt by nie powiedział, że za późno. Po wyborach prezydenckich, po drugiej turze wyborów prezydenckich Ewa Kopacz mogłaby zrobić takie nowe otwarcie po tym, jak Bronisław Komorowski przegrał wybory prezydenckie. A co za tym idzie? Platforma Obywatelska przegrała te wybory.
I tak to by odbiór byłoby raczej, że dopiero po przegranej oni decydują robić zmianę, tak? A więc i tak to byłoby traktowane jako spóźnione. A przecież wybory odbyło się kiedy? W zeszłym miesiącu, niedawno.
24 maja. Druga tura. Tadeusz Woźniak, panie pośle, czy to... No nie wiem, nie chcę pytać, czy to uratuje Platformę Obywatelską. Zastanawiam się, jak dalej powinna wyglądać polska scena polityczna, no bo Sojusz Lewicy Demokratycznej mówi o samorozwiązaniu parlamentu. Politycy związani z prezydentem elektem Andrzejem Dudą mówią, że to rząd powinien się podać do dymisji i powinien rządzić rząd techniczny do październikowych wyborów parlamentarnych.
Panie redaktorze, przed chwilą wysłuchaliśmy głosu narodu. I wszyscy słyszeliśmy, co mówią tak zwani zwykli ludzie.
No ten głos jest porażający.
No, generalnie dotyka on może całej sceny politycznej, ale szczególnie dotyka rządzącej od 8 lat partii, niestety pewnie także jej koalicjanta. Natomiast pyta pan o kwestię rozwiązania Sejmu. Ja od 2 dni słyszę sprawę wniosku SLD o rozwiązanie Sejmu. A kto widział ten wniosek? Proszę pokazać mi ten wniosek i te podpisy pod tym wnioskiem. Bo oczywiście pani Bańkowska pewnie z jakimiś doradcami wymyśli sobie, taki tam zwyczaj czasami panuje w niektórych kręgach, że mimo, że nie mamy, to pokażemy, że coś mamy, prawda? I że składamy wniosek. Ten wniosek, z tego co wiem, przynajmniej
nie został złożony,
do dzisiaj tak? Nie został złożony, a od 2 dni tylko o tym wniosku się mówi. Tam trzeba mieć 47 bodajże podpisów, o ile dobrze pamiętam. Tych podpisów zapewne nie ma, bo się za bardzo nikt pod tym podpisać nie chce. A poza tym jest to wniosek, który nie ma racji bytu, bo większości takiej nie uzyska. Podobnie jak uważam, że słabością, tutaj nawet nieznajomością tematu okazała nam się pani premier Ewa Kopacz, mówiąca o tym, że ona wszczyna proces odwołania Andrzeja Seremeta. Powiedziała, że nie przyjmie sprawozdania i złoży do Sejmu wniosek o odwołanie Andrzeja Seremeta. Ten wniosek także nie ma
racji bytu,
jest niemożliwy do przejścia, w związku z czym pani premier nie powinna zapowiadać się i robić ruchów, które z góry skazane są na przegraną, bo okazuje się albo nieznajomością przedmiotu, albo swoją słabością. Za moment, ale spokojnie, będę słuchał, jak pan będzie mówił. Poza tym słabość pani Ewy Kopacz widzieliśmy już kilkakrotnie w różnych ważnych momentach. Kiedy przedstawiała nam swój gabinet, to tam mało nie zemdlała, prawda, trzęsącym się głosikiem zapowiadając. Podobnie zresztą, jak i zapowiadając te zmiany. Wszyscy słyszeliśmy, że drżący głos pani premier zapowiadał to, że nie jest to silny polityk, że nie jest to osoba, która wie, co robi, wie, czego chce, tylko ze strachem po prostu robi to, co musi. Prawdopodobnie wykonała telefon albo w drugą stronę i Donald Tusk podpowiedział jej: słuchaj, w takich sytuacjach, jak ja sobie radziłem, rekonstrukcją rządu, zrób to samo, bo to jedyna szansa. Ucieczka do przodu. Taki chwyt po prostu, żeby zamydlić oczy. Niech pan zwróci uwagę, o czym my dzisiaj mówimy. My dzisiaj nie mówimy o tym, co kto mówił, prawda, o Polsce, gdzie kto ją ma. Przepraszam za taki
zwrot. Mówi pan o tych taśmach.
Tak, już o tym nie mówimy. Mówimy, kto kogo zastąpi, czy będzie
ale wie pan, sędzie, ale wie pan, czy co, rząd. Wie pan co, panie pośle, ja uważam, że przy okazji tych zmian ponownie zaczęto mówić, co mówiono na tych taśmach i wręcz ta dyskusja jest troszkę inna, bo pamięta pan, że na początku po ujawnieniu tych taśm to było, kto to nagrał i że to było wielkie przestępstwo. Nie mówiono, co kto mówił, jakie tam słowa padają, co mówiono o Polsce i tak dalej, tylko bardziej chciano się skupić, partia rządząca i koalicja rządząca bardziej się chciała skupić na tym, kto to nagrał i że to było wielkie przestępstwo i to jest wielkim skandalem, nie to, co mówili politycy na tym.
Najważniejsze, panie redaktorze, szanowni państwo, jest to, że naród obudził się z pewnego letargu. Naród był przez parę lat zahipnotyzowany propagandą Platformy, a dzisiaj naród zobaczył, co to jest Platforma. To wszystko wylazło, to całe tam gdzieś robactwo gdzieś wyszło na zewnątrz i okazało się, że tam zgnilizna po prostu.
Artur Dunin. No,
słucham tego i słucham i własnym uszom nie wierzę. Panie pośle,
dlaczego?
Panie pośle, no, zaczął pan od tego, że pani premier nie powinna mówić o tym, że przekaże sprawę do Sejmu. No takie są uprawnienia, żeby odwołać prokuratora generalnego.
Ale to trzeba,
ale teraz ja bardzo proszę.
No dobrze.
Postępuje zgodnie z procedurą, którą jest zapisana. A to ja mam pytanie. Ile żeście składali wniosków o odwołanie ministrów? Po co? Przecież i tak nie mieliście szans. No ale proszę.
To za rządów PiS-u Platforma złożyła wnioski o odwołanie 100% ministrów, proszę pana. Bałagan wprowadzaliście wtedy.
Nie. No i za chwilę potem złożyliście wniosek o samorozwiązanie Sejmu, bo ta koalicja po prostu nie działała.
Bo tak przeskazaliście, że chcieliśmy wyborów.
Koalicja Platformy Obywatelskiej z PSL-em działa.
Wychodziliście z sali, tłukliście w pulpity rynkowa.
Natomiast proszę mi powiedzieć, jeżeli pan poseł tak mówi, to proszę mi powiedzieć, że bez sensu składa pani premier taki wniosek, to po co wy żeście składali tyle razy wnioski o odwołanie ministrów, jeżeli były skazane na porażkę? No taka jest demokracja, panie pośle. Taka jest demokracja i proszę się tego nauczyć. Ja wiem, że jak wy dojdziecie do władzy, mam nadzieję, że to w życiu się nie stanie, to będziecie za mordyst wprowadzać tak jak 2005-2007 nocne obrady, przejęcie telewizji. Ja rozumiem. Ja jeszcze jedną rzecz panu przypomnę. Pan mówi tak, że plugactwo wychodzi z Platformy, z koalicjanta i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć, nie tak dawno, skoki i dzisiaj elekt prezydent Andrzej Duda.
Pamiętamy, tak.
Andrzej Duda, tak jest, załatwia pod stołem to, żeby nie można było działać, żeby nie było związanych z nadzorem skoków.
Co Andrzej Duda załatwia?
No i to jest właśnie to.
Ale przecież to jest ewidentne.
Proszę uderzyć się we własne piersi. Proszę uderzyć się we własne piersi, a dopiero potem rzucać podejrzenie na kogoś. Ale wracając do tej sondy. Przyjmuję to jako odpowiedź ludzi i to, co, o czym ja dużo wcześniej też mówiłem.
Ludzi, którzy głosowali na Platformę Obywatelską, bo ta pani powiedziała, tak, że również po śmierci męża zmieniła swoje...
I dzisiaj żałują.
No tego nie powiedziała, powiedziała tylko, że się...
I co się zakochała w polityku Platformy, to on dawał
coś,
ciała.
Coś tam... Natomiast powiem tak, tak zamknęliśmy się i to z przykrością o tym mówię. No, może nie ja, tak, ale mówię o całej formacji. Zamknęliśmy się w gabinetach, próbowaliśmy załatwiać ważne rzeczy dla państwa, dla Polaków i wiele rzeczy się udało, ale tak nie można. To trzeba wychodzić do ludzi, trzeba z ludźmi rozmawiać i bardzo się cieszę, że skręciliście państwo ten materiał, bo to pokazuje, czego ludzie oczekują, co myślą i my nie możemy się tego bać, co mówią. Trzeba do nich iść, wytłumaczyć, uderzyć się w piersi.
Wysłuchać.
I wysłuchać, tak, oczywiście, że tak. I to jest to. Natomiast...
Tylko nie wiem, czy zamknęliście się w gabinetach, czy w restauracjach się zamknęliście.
Nie chodzę po restauracje. Natomiast wracając jeszcze do tej sytuacji, to proszę zwrócić uwagę, że mówimy późno, że wcześniej można było to zrobić i to się zgadzam z posłem Godsonem, że jakby to pani premier zrobiła zaraz po wyborach nieskutecznych, bo prezydentem...
To Paweł Piskorski sierpnia. Mówił, bo poseł Godson mówił, że jeszcze wcześniej nie powinna brać tych ludzi w ogóle,
i to moim zdaniem, i to
którzy
moim
byli
zdaniem,
na tych taśmach do rządu, kiedy go tworzyła po odejściu Donalda Tuska.
I to moim zdaniem by było najlepsze rozwiązanie, tu się z Johnem zgadzam. Natomiast przykład Bartka Arkowicza. Miał rozpoczęte zadanie związane z pakietem ekologicznym, no i wymagało to, żeby nie zmieniać w trakcie procedury, tylko żeby dokończył to. Natomiast tak, to tutaj z żonem się zgadzam. Natomiast jedna rzecz. Odwołanie nie zostało dokonane dlatego, że... Bo o tych scenogramach to przecież od roku wiemy.
Nie, no te dobrze, rzeczy ale, były ale wszyscy zastanawiają się, że to, gdyby nie ten wyciek na Facebooku, w internecie, to by też były te zmiany, czy by nie było tych zmian?
Znaczy, cała sprawa chodzi o to, że po prostu prokuratura nie dopilnowuje, nie robi tego, co powinna robić. Ta sprawa powinna być już rozwiązana. Pani premier, z uwagi na to, i tutaj jak ktoś mówi, że robi to pod kampanię, w jaki sposób? Tak. I tutaj nie będę zaczarowywał.
Zwraca się, przepraszam, wyborców Platformy Obywatelskiej. Ja myślałem, że powinna przeprosić Polaków.
Zaczarowywał rzeczywistości, ale faktycznie jest to zgodne, bo każdy briefing, każde spotkanie z dziennikarzami kończyłoby się albo zaczynałoby się pytaniem, no a co z tymi taśmami? Stąd wyczyszczone jakby przedpole z ministrów, którzy nie mogliby skutecznie działać w swoich ministerstwach i stąd takie decyzje.
Zanim tylko pan poseł Polak, to jedno zdanie, bo muszę się odnieść, to pan powołuje się na Bartka, no to proszę bardzo, bo jesteście panowie kolegami Arłukowicza. Przecież chłopcy w krótkich majtkach, tak to powiem, bawiący się w piaskownicy, jeżeli pan Arłukowicz do tej pory nie ukazał nam się w ujawnionych nagraniach na taśmach i on nagle mówi, że on składa dymisję, ponieważ z kolegami się bywało i różne głupoty się opowiadało, no proszę pana, chłopcy w krótkich majtkach, powtórzę. A teraz już nie chcę uciągnąć tego wątku.
Ale to Andrzej Biernat też na razie nie znamy,
dokładnie
co
taka
mówił.
Sama sprawa jak i z panem,
Arłukowiczem,
ale już, przepraszam, oddaję głos panu posłowi Polakowi.
Ja podzielę zdanie pana redaktora, że gdyby nie pan Andrzej S. czy Andrzej Stonoga, tak, to pewnie dalej by rząd i pani premier brnęła w tym samym kierunku.
Próbowali w tym samym składzie.
W tym samym składzie. Próbowaliby nic na ten temat nie mówić, zamiatać skutecznie pod dywan. Niestety mleko się rozlało, stenogramy zostały upublicznione.
Polacy mówią, że dobrze się stało, bo oni chcą wiedzieć, jak wygląda sprawowanie nimi, władzy w jakim Polsce, stylu, kto kieruje, w jakim
i
stylu.
I gdzie się spotyka, jak
to,
rządzi.
Jak to kierowanie wygląda.
Jak wygląda polityczne zaplecze rządu, platformy, gdzie się spotykają, jakim językiem rozmawiają i jak sprawy wagi państwowej są ustalane, układane tam, gdzie być nie powinny absolutnie. Ja dopowiem, że pani premier popełniła wielki błąd w październiku, gdy została po ucieczce, jak tutaj usłyszeliśmy też w tej sądzie, do pana Donalda Tuska do Brukseli. Powinna absolutnie zweryfikować skład rządu tak, żeby żaden polityk, który miał nieczyste sumienia, a dzisiaj wiemy, że wielu ich miało nieczyste, żeby się...
I pani premier wiedziała o tym?
Myślę, że wiedziała.
Nie wiedziała, bo był ujawniony.
I żaden z tych polityków w tym rządzie się nie powinien znaleźć. Tego problemu by nie było. To pokazuje...
Nie byłoby tego problemu, o którym mówił teraz poseł Dunin, że każda konferencja prasowa rozpoczynałaby się od pytań do ministrów, o taśmy i nagrania.
I ja tutaj jeszcze do pana posła Dunina. No, panie pośle, troszkę więcej pokory. Życie was uczy, że pewne standardy trzeba zachowywać, uderzać w pierś, to najlepiej proponuje nie tutaj posła Woźniaka, czy moją, nie swoją, tylko właśnie w swoją pierś, bo ta pokora i przyznanie się do błędów, do złego stylu rządzenia jest jak najbardziej w tym, na miejscu. Nie może tak być, że Polacy się dowiadują dopiero o pewnych rzeczach, gdy wyciekają stenogramy i są upubliczniane w internecie. I to, co zrobiła pani premier, panie redaktorze, i pan marszałek Sikorski, że przepraszali wyborców Platformy, prawda? Słyszeliśmy. To jest skandaliczne. No, przepraszają wyborców Platformy, a nie przepraszają...
Pan marszałek Sikorski powiedział jeszcze, że on rezygnuje dla dobra Platformy.
To
świadczy o tym, gdzie tu jest
dobro, gdzie tu jest dobro kraju, gdzie tu jest dobro publiczne, służba narodowi i godne wypełnianie obowiązków poselskich czy ministerialnych. Przeprosić, panie pośle Dunin, wypadałoby chociaż w tym momencie wszystkich radiosłuchaczy, słuchaczy, mieszkańców naszego województwa, ci, którzy dzisiejszą audycję słuchają, żeby właśnie chociażby ten głos pokory i przeprosin usłyszeli, jeśli tego nie usłyszeli z ust pani premier czy pana marszałka Sikorskiego.
Platformie do tej pory udało się schować pod dywan wszystko to, co do tej pory robiono. Te wszystkie afery hazardowe i te inne, proszę pana, gdzie wasz przedstawiciel do pustych krzeseł przemawiał, pan ośmieszał się.
Ale to jest tak, że Donald Tusk potrafił to zrobić, a kiedy Donalda Tuska zabrakło, to Platforma się pogubiła.
Tusk był po prostu sprytniejszy. Ale nie chcę powiedzieć, że był lepszym premierem. Był po prostu sprytniejszym politykiem, był sprytniejszym graczem, sprytniejszym takim pokerzystą politycznym. I to dzisiaj też się okazało. No po prostu pani Ewa Kopacz, pani premier, dzisiaj no, trochę dość nieudolny sposób spróbowała naśladować swojego guru politycznego, czyli pana Donalda Tuska, robiąc tę rekonstrukcję. Takich rekonstrukcji kilka właśnie robił, o których już mówiliśmy, ale dzisiaj już nic nie pomoże. Ludzie przejrzeli na oczy.
Znaczy pomogłoby w tym momencie jedna decyzja, panie redaktorze, dymisja rządu. Żeby ten rząd nie kompromitował.
Dla dobra państwa polskiego.
Bezwzględnie konieczna i potrzebna by była w tym momencie dymisja rządu, ale tej odwagi, tej takiej otwartości w tym kierunku idącej niestety się nie doczekaliśmy. Myślę, że się nie doczekamy, bo tego rządu na to po prostu
nie stać. Bo to taka formacja jest, panie pośle.
Co dalej, panie pośle? Dymisja rządu rzeczywiście?
Niewątpliwie to, co się stało, jest... Źle się stało, tak? Że tak, taki
ale to,
sposób...
Ale to, że się stało, że ujawniono taśmę, nie.
Chodzi mi o to, co było, w jaki sposób to było, to, co było
mówimy
tam
o tych rozmowach.
Tak. Ale chcę tutaj też powiedzieć coś takiego, bo ja bym nie zgadzał się, że Platforma jest B, a PiS jest SACE. Uważam, że w każdej ugrupowaniu są ludzie uczciwi, i są ludzie mniej uczciwi. Są ludzie kulturalne i są ludzie mniej kulturalne. I ja mówię o tym...
Dlatego pewnie pan poseł wcześniej z Platformy odszedł.
Nie pan posłucha do końca. Mówię o tym po prostu... my wszyscy powinniśmy uczciwie podchodzić do tego, dlatego że to jest dla dobra państwa. Zgadzam się absolutnie. Wystąpienie pani premier Kopacz, która przepraszała wyborców Platformy, zostało taki absmak. Zgadzam się absolutnie, że marszałek Sikorski, który mówi, że dla dobra Platformy, no to też jest...
Może za jedynkę w Bydgoszczy.
To nie powinno być...
Może za jedynkę na liście.
Przepraszam. Ja rozumiem, że powinny działać na dobro swoje ugrupowania, ale przede wszystkim dla dobro państwa. Zgodźmy się tutaj, ale chciałbym powiedzieć, że patrząc w jaki sposób koledzy tak rzucacie te kamienie, to nawet z miłą chęcią chciałbym, żebyście nawet wygrali. Tak? I zobaczymy, jak to będzie...
A ja nie. Dla dobra Polski zdecydowanie nie.
Czasami warto przegrać. Żeby sami wyborcy zobaczyli...
Nie, ja nie chcę 2005-2007 tamtych lat, panie pośle.
Słuchajcie, ja apeluję. Apeluję jeszcze raz. Rzeczy, które są złe, powiedzmy, że to są złe, ale nie potępiamy. Platforma jest taka, bo nie wiem, PiS jest taką. Tak samo mówię do kolegów z Platformy. W każdej ugrupowania są ludzie fajni.
Panie pośle, tylko my mówimy o formacji, a dzisiaj tu nam analizować, na przykład, nie wiem, 200 posłów Platformy, każdego zmienia nazwiska, prawda, czy stu kilkudziesięciu posłów
ministra,
Panie pośle, z formacji prawicowych.
Jeszcze pytanie do Johna Gocona, bo tutaj coś takiego zabrzmiało, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, bo tak, nawet lepiej, powiedział pan, nawet w niektórych wypadkach w polityce, lepiej przegrać, żeby się otrząsnąć, potem zbudować coś, innego i lepszego.
Czasami przegrana uczy i pokora, uczy pewne takiego, jak to się mówi, takiego właściwego podejścia, bo kiedy się wygrywa i wygrywa i wygrywa, to czasami po prostu dochodzi do takiego arogancja, but oraz lekceważenie. I to dlatego, pomimo tego, że jestem częścią koalicji rządzącej, zastanawiam się głośno, czy czasami nie jest lepiej po prostu, żebyśmy raz przegrali, byli trochę w opozycji, niech też opinii społeczne zobaczy, jak wygląda ten rządzenia, a my zrobimy rachunek sumienia. Nie musimy, ja uważam, że nie musimy wygrywać ciągle, szczególnie jeżeli to doprowadza do pewnej patologii, tak, który właśnie się pokazuje. Oczywiście chciałbym, żebyśmy wygrali, ale dla mnie dobro państwa jest ważniejsze niż od wygranej wybory.
Czy to teraz tak powinno być, że Ewa Kopacz powinna podać rząd do dymisji, powinna rozwiązać, parlament powinien się rozwiązać i już teraz powinny być przyspieszone wybory, żeby nastąpiło to nowe otwarcie?
Wie pani co, uważam, że czas jest tak krótko, że ostatnia rzecz, która jest nam potrzebna teraz, to jest pewna destabilizacja. Przed chwilą mieliśmy wybory
prezydenckie. Ale to nie będzie destabilizacji, ta cała kampania wyborcza to nie będzie...
Nie, uważam, że termin październikowy jest tuż. Mamy zaraz wakacje. Potrzebna jest kampania wyborcza.
Termin wyborów jest tak blisko, że nie trzeba robić gwałtownych ruchów
teraz,
tak? Uważam,
że nie trzeba. To, co jest potrzebne teraz, to jest pewne takiego... stabilności. 6 sierpnia zaprzysięża się nowego prezydenta elekt. 6 czy 8 września mamy referendum. Październiku, gdzieś chyba 11 października.
18 mają być wybory.
Tak, 18. A więc ja apeluję, żebyśmy naprawdę spokojnie.
Tylko właśnie ciekawe jestem, jak ten spokój będzie wyglądał, kiedy są tak rozgrzane politycznie głowy. Artur Dunin, panie pośle, a pan by zdecydował się przegrać?
Nie, zdecydowanie nie, bo mi zależy. I tak jak powiedział, posłuchajcie państwo, co powiedział Radosław Sikorski. On dlatego rezygnuje, żeby Platforma nie przegrała, bo nie chce, bo Platforma wyprowadziła Polskę na arenę międzynarodową, jest stabilna i on nie chcę, ja tak samo nie chcę i mogę powtórzyć i podpisać się pod słowami pana marszałka Sikorskiego.
Ale
ja
robicie wszystko po to, żeby
i
przegrać.
Dlatego ja się biję w piersi, panie Piotrze. Powiedziałem, że biję się w swoje piersi, tylko że nie zapomnijcie o swoich błędach, jak wytykacie komuś jakieś błędy. Więc o tym mówiłem. Biję się we własne piersi, tak?
Czyli nie przemawia do pana posła to, co przed chwilą, to o czym przed chwilą powiedział poseł John Godson.
My dostaliśmy kubeł zimnej wody od Polaków.
Mówi pan o wyborach prezydenckich?
Tak, dostaliśmy.
No ale to jakoś nie wyciąga, nie wyciągacie chyba w ogóle
kartka,
no, w ogóle wniosku.
Kolejna czerwona kartka.
Natomiast
wyciągamy. Czerwona kartka daje się tylko raz.
Wyciągamy
jednemu
wnioski.
Zawodnikowi, a jak jest za mało na boisku, to się dyskwalifikuje całą drużynę.
Już uspokajam tutaj emocje
nie,
piłkarskie.
Nie, bo
to mówimy
właśnie,
o tym
już żyjemy odrobinę meczu.
Znaczy ja powiem tak, 20 konwencja pierwsza otwierająca programowo.
Czy pan, panie pośle, się nie boi tego, że czym dalej, im dalej w las będzie nie, trwała ta kampania wyborcza, tym więcej będzie wyciąganych jakichś afer związanych z działalnością Platformy Obywatelskiej i polityków tego ugrupowania? Nie lepiej to przeciąć od razu, zrobić wybory.
Już mówię.
A jeszcze wcześniej komisję się chcą powołać.
Czy wybory,
czego się też koalicja rządząca bała.
To jest najlepszy pomysł.
Tak.
Rozwiązać,
żeby wszystkie te ciemne,
ale
brudne
ale
sprawki
panie Piotrze, ale jeszcze ja mogę coś powiedzieć, bo to jest, właśnie
publicznej.
Ta niekonsekwencja Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony mówią powołać komisję, ale z drugiej strony najlepiej, gdyby rząd się podał do dymisji.
Rząd do dymisji, rząd techniczny, który
będzie administrował. Mieliśmy już rząd techniczny
pokazywany.
Ja jeszcze wrócę, bo poseł mi odpowiedział na to pytanie. Czy nie boi się pan tego, że będziecie rozdrapywani na kawałeczki w tej kampanii?
Jeżeli nawet by były przyspieszone wybory, kampania będzie taka
nie
sama.
Będzie
ze strony PiSu.
Ja
strony
wiem, że opozycja
będzie,
to nie chce tego.
Nie, to nie
ze strony PiSu, no ale ja mogę dwa słowa.
Przepraszam.
Jeszcze. Zaraz to wyjaśnię, jeżeli będę mógł.
Ze strony PiSu i tak będzie paskudna kampania. To już mieliśmy przykład, to co robi PiS obecnie. Więc to, czy będzie wcześniej, czy będzie później, będzie dokładnie ta sama.
Jaką kampanię?
To jest najważniejsza rzecz.
Dajmy powiedzieć.
Dla mnie najważniejsza rzecz jest taka, że te zamierzenia i te obietnice, które złożyła pani premier Ewa Kopacz w swoim exposé, chciałbym bardzo, żeby zostały spełnione. I to jest ten czas, żeby dokończyć tych rzeczy, które były zapowiedziane w exposé, żeby właśnie pokazać wszystkim niedowiarkom, a zwłaszcza kolegom tutaj siedzącym z Prawa i Sprawiedliwości, że my dotrzymujemy słowa przy pewnych naszych wielkich błędach. I tak jak tutaj nawet powiedział poseł Godson, pewnej arogancji niektórych polityków Platformy, to jesteśmy partią faktycznie wprowadzającą Polskę na międzynarodową arenę, gdzie jesteśmy szanowani, gdzie się z nami liczą.
Tylko ludzie wam już nie wierzą, tak jak
dlatego
mówili ci z bazarku.
Ja to wierzę. I dlatego trzeba dokończyć wszystkich tych rzeczy, o których zapowiedziała pani premier Ewa Kopacz.
W Polsce potrzebne są zmiany. Wyborcy wyraźnie dali sygnał właśnie temu trendowi już w wyborach prezydenckich.
Ale czy wy trochę nerwowo nie reagujecie,
że
tak jakby zachowujecie się tak trochę, jakbyście tupali tymi nóżkami i mówili, no już, chcemy, zostawcie.
Nie ma żadnych nerwowych działań. Nie,
rząd techniczny pojawił się znowu.
Tak, nie, no bo dla dobra Polski w tym momencie rzeczywiście pani premier rząd powinna podać do dymisji i ten rząd techniczny powinien powstać, żeby właśnie
żeby spokojnie przeprowadzić wszystkie wybory.
Ale
pośle,
niech pan nie przeszkadza.
Proszę się nauczyć demokracji.
Niech pan nie przeszkadza w tym momencie.
Bo pan mi przez cały czas przeszkadzał.
Ja przeszkadzałem.
To już nie przeszkadzajmy sobie,
nie
panowie.
Przeszkadzajmy. W Polsce jest ten trend dążący do tego, żeby zmienić radykalnie kierunek działań, które w Polsce się dzieją. I tu mieliśmy pierwszy sygnał zwycięstwa Andrzeja Dudy. Kolejny krok to na pewno będą daleko idące zmiany po wyborach parlamentarnych. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość, czy cała Zjednoczona Prawica przy...
I to jest właśnie ta buta,
Jarosław Kaczyński.
Przy współpracy z innymi ugrupowaniami, które chcą zmian.
Ale to poczekajmy do tego października.
Ale poczekamy, spokojnie ale do poczekamy tego dokładnie, robimy swoje.
Kaczyński,
czekamy,
nie przerywamy.
Czekamy na kolejne ostrzeżenia. Takie będzie, bo słyszeliśmy tutaj już w tej wypowiedzi, w tej sądzie. Ja powiem więcej, nawet małe dzieci, panie redaktorze, wiedzą, że w Polsce zmiany idą w złym kierunku. Wczoraj miałem wycieczkę z Pabianic w Sejmie i 12-letnie dziecko. Co się w tym Sejmie, co w tym rządzie konkretnie działo? Dlaczego ciągle w mediach jest mowa o takich rzeczach, które nie powinny mieć miejsca? Małe dzieci są już z tym wszystkim zdegustowani i oczekują. No
pewnie specjalnie przygotowywały się dzieci przed tą wizytą do Sejmu, więc trochę liznęły tej
nie przygotowywały się specjalnie,
posła w spisu.
Nie przygotowywały się specjalnie, bo to było spontaniczne. Po prostu ten zły kierunek, styl rządzenia już się udzielił wszystkim i oczekują wszyscy zmian, nawet małe dzieci.
Tadeusz Woźniak, strach się bać, panie pośle, zastanawiając się, myśląc, jak będzie wyglądała ta kampania do tego wyborcza, do tego
nie ma się,
października.
Ani szanowni państwo, nie ma się czego bać.
Czy my w ogóle w Polsce będziemy się zajmowali jakimiś takimi sprawami, które powinniśmy rozwiązywać politycy? Parlament
demokracja.
Powinien rozwiązywać i rząd powinien rozwiązywać dla dobra Polaków i obywateli. Czy tylko będziemy się zastanawiali, który do dymisji, jaka taśma znowu wycieknie, kto dał ciała i tak dalej, i tak dalej.
Demokracja ma to do siebie, że co jakiś czas są wybory. Czy to na prezydenta Rzeczypospolitej, czy do Sejmu Senatu, czy też do różnych szczebli samorządu terytorialnego. Natomiast ja chcę podkreślić jedną rzecz, bo tutaj nasi oponenci z koalicji rządzącej, szczególnie to pan poseł Dunin, próbuje nam imputować, że my nagle, nie wiem, przebieramy nóżkami, że coś tutaj, nie wiem, jakąś radość
to
wewnętrzną.
To powiedział pan redaktor, pan redaktor,
tak, użył, to ja powiedziałem,
pan
że przebieracie
tego sformułowania.
Tu się zgadza z panem redaktorem.
Ale proszę być uczciwym.
Tak.
Czy my mówimy nagle coś innego, niż mówiliśmy przez te 8 lat, kiedy wyście rządzili? Mówimy to samo, tylko że dzisiaj już tym samym głosem razem z nami już mówi naród. Bo na początku, tak jak powiedziałem, naród był zahipnotyzowany. Naród nam nie chciał wierzyć, że jest tak źle w Platformie, jak się okazało, że
źle
jest.
Mówmy,
i dzisiaj ludzie już wierzą,
pośle,
że i Prawo i Sprawiedliwość, i cała Zjednoczona Prawica, bo także Solidarna Polska, że mieliśmy rację w tym, co do tej pory już mówiliśmy. I dziś mówimy o tym to samo. Mówimy spokojnie. My nie chcemy na was żadnych odwetów. My nie chcemy niczego. Chcemy was tylko odsunąć od rządu dla dobra Polski. Dla dobra całego społeczeństwa, bo dzisiaj w opinii większości Polaków już głosowanie na Platformę to obciach.
No dobrze, właśnie, to panowie, jeszcze dwie kwestie chciałem szybko poruszyć. Chciałem Artura Dunina zapytać, panie pośle, co się dzieje, że ci ministrowie z Łodzi nie mają i z województwa łódzkiego nie mają szczęścia w tym rządzie Platformy Obywatelskiej. Mirosław Drzewiecki odwołany w wyniku afery hazardowej. Cezary Grabarczyk dwa razy był w tym rządzie ministrem i też odchodził. Teraz Andrzej Biernat.
No trudno mi powiedzieć, faktycznie sprawy łódzkich ministrów, którzy naprawdę moim zdaniem wykonali fantastyczną robotę.
Czy no nie, Mirek, no to czy Mirek, ale czy, w momencie ale no, uśmiechają. No,
panie redaktorze, no
uśmiechamy się.
Za co odznaczyła ich pani premier.
Nie przerywajmy.
Wysoki
Mirek Drzewiecki.
Nawet John Godson się śmieje w tym momencie.
Mirek Drzewiecki. No ale to jest właśnie taka dyskusja z kolegami.
Dobrze, nie przerywajmy, panowie.
No bo to nie kabaret przecież.
Mirek Drzewiecki, który faktycznie wprowadził najpierw Polskę, tworząc podstawę do tego, żeby było Euro 2012, bo przypomnijmy sobie, że to dzięki Mirkowi Drzewieckiemu.
W dzikim kraju, tak?
No to właśnie tak, to jest tak. To, jak się wyrywa
to z kontekstu. Wiele.
Panie pośle, ale mówi, ale pewnie mówi o tym wszystkim pan wie. No,
Cezary
ale
Grabarczyk
gdzieś były te
wykonał
błędy
olbrzymią pracę, i prawną, i pod względem infrastruktury.
Zgoda. Zwłaszcza, i wstąpił na jakimś głupim pozwoleniu.
Zwłaszcza dla województwa łódzkiego jako całości. I Andrzej Biernat, który teraz ostatnio nawet dziękował mu cała lekkoatletyka, bo też olbrzymie, fantastyczne rzeczy zrobił również dla królowej sportu. Więc dobrzy ministrowie, którzy wpadli na jakiś, przepraszam bardzo, ale idiotycznych rzeczach. No co mam powiedzieć? Mogę tylko powiedzieć za nich, no, chociaż oni to już wielokrotnie też mówili. Przepraszam, że takie rzeczy. Chociaż Czarek Grabarczyk, który nic nie zrobił złego, przyjął dokument, który pozwalał mu mieć broń. Ale tak jak mówię, jeżeli
No to tak, to ja po prostu przepraszam. Nic się nie stało. Nie, no stało, no, gdyby się nic nie stało, to by dalej był ministrem.
No to po co pan brnie w ten temat, panie
pośle? Ale no
pośle,
panie pośle, ale jeżeli pan chce wysłuchać to, co mówię, a nie tylko już z góry mieć założone to, co pan dostał w przekazie od pana posła Mastalerka, no to bardzo proszę.
Chyba pan żartuje.
Panie John Gowson, poseł John
to tylko was instruują, bo sami tak? nie umiecie tego powiedzieć, co powinniście.
Za te rzeczy, które były nie tak, natomiast posłuchajmy tego i zobaczmy i przyznajmy rację, że to byli naprawdę dobrzy ministrowie.
John Gowson.
Ubolewam nad tym, szczególnie jeżeli chodzi o Cezary Grabarczyk, gdyż uważam, że był dobrym ministrem i naprawdę wiele zrobił, jeżeli chodzi o naszego miasta i regionu. I ubolewam na tym, że za takie, przepraszam, pierdoły, że musiał po prostu być zdymisjonowany. Co do innej osoby, ja nie znam bliżej ich sytuacja, ale chcę powiedzieć, że to jest taka moja intuicja. Nie wiem, czy to jest właściwe, czy nie, ale w obrębie Platformy Obywatelskiej też toczą się pewne takie walka między zwolennikami ministra Schetyny, a tak zwane spółdzielni. I na pewno to, co się stało, jest osłabienie
dla spółdzielni.
To jest takie moje osobiste jakby
przemyślenie. Dobrze, panowie, kończymy powoli program. Na koniec ten sportowy aspekt naszego spotkania, męskie grono, więc dzisiaj pewnie wszyscy wieczorem zasiądziemy przed telewizorami. Może niektórzy się wybiorą na Stadion Narodowy. Będziemy grali z Gruzją mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Jesteśmy na pierwszym miejscu, mamy 11 punktów, nie możemy tego meczu przegrać. Nikt sobie tego nie wyobraża w ogóle. Wynik, Tadeusz Woźniak?
Myślę, że 2-0 to minimum.
Piotr Polska Polak, oczywiście. No to nie, ja nie pytam w ogóle dla kogo.
Polska oczywiście zwycięży, wszyscy kibicujemy biało-czerwonym. Ja obstawiam na 3-1. Myślę, że pan prezydent Elek będzie też na widowni, będzie kibicował Polakom.
Czyli jedną bramkę wpuścimy.
To możemy wtedy przekazać tak jak z Węgrami w hokeja. Mój ty Boże, już się zmartwiłem.
Artur Duni. Już był prezydent Komorowski na trybunach, gdy przegrywała Polska, więc dajmy spokój.
Powiem tak, że oczywiście wierzę w zwycięstwo, natomiast to nie będzie łatwy mecz i chciałbym bardzo podzielić ten optymizm.
2-0, 3-1?
3-1, chciałbym bardzo podzielić, ale to będzie bardzo ciężki mecz. Jak się skończy 1-0, to będę bardzo, bardzo szczęśliwy. Oczywiście chciałbym, żeby to było 5-6-0, tak.
Ale kiedy Barca grała z Juventusem, też dobrze typowaliśmy, także jest nadzieja.
Panie pośle, to też może.
I John Gotson, panie pośle.
3-0 dla Polski.
3-0.
O, brawo, John. Tak jest.
Największym optymistą jest poseł John Gotson. Artur Dunin, Piotr Polak, John Gosson, Tadeusz Woźniak. Dziękuję panom
bardzo. Że
zapisałem sobie te wyniki. Rozliczymy
miłego
się za tydzień.
I wypoczynku.
Przemysław Nazę, pozdrawiam. Do usłyszenia za tydzień.